Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, to jest Nadwiślański Cross, tym razem część na moim kanale, gdzie ja jestem gospodarzem, a moim gościem jest Radek Pyfel. Witam Cię, Radku.
Witam bardzo serdecznie. Nadwiślański Cross, a nie Nadwiślański Świt, bo nawet już powstał Świt nad Niemnem. Nemunas Auschras, to się chyba tak nazywa, powstał na Litwie, ale nie mamy z tym nic wspólnego, być może to była inspiracja, może Litwini pomyśleli, że jak jest Nadwiślański Świt, to oni chcą mieć świt nad Niemnem, no i teraz no i
dodajmy, że ten świt nad Niemnem to nie jest program taki, gdzie się dwóch panów spotyka i komentuje, tylko jest to organizacja polityczna, a my na razie takiej nie tworzymy tutaj, więc rzeczywiście analogii nie ma. Ja oczywiście zapraszam Państwa na pierwszą część tego odcinka Nadwiślańskiego Krosu, która jest do obejrzenia na kanale Radka. Link zamieszczam w opisie tego filmu, jak zwykle zresztą. A my się skupimy też jak zwykle w tej części na moim kanale na sprawach międzynarodowych. No jak zwykle z uwzględnieniem szczególnym Dalekiego Wschodu, Azji, a zwłaszcza Chin, mamy sytuację, w której zwycięstwo Donalda Trumpa się dokonało, no i Donald Trump zaczął kształtować swoją administrację. Część z tych nominacji, znaczy właściwie prawie wszystkie z tych nominacji wywołały jakieś tam komentarze negatywne, bardziej lub mniej, po stronie demokratycznej. I tutaj mówiąc o stronie demokratycznej, to mam na myśli również stronę w cudzysłowie demokratyczną w Polsce, czyli ten cały liberalny, czy może bardziej lewicowy establishment, no kręci nosem tam na niektóre z tych nominacji. Na przykład taką osobą, która szczególnie tutaj ściągnęła na siebie gromy, jest nominowany na sekretarza obrony Pete Hegseth, były żołnierz zresztą, dwukrotnie nagrodzony orderem brązowej gwiazdy, no i o nim się pisze nie z uwzględnieniem tego, że właśnie był żołnierzem i że ukończył Princeton i Harvard, ale z uwzględnieniem tego, że był dziennikarzem Fox News. I to jest w ogóle główna rzecz, która ma Hegsetha definiować. I to jest oczywiście tylko przykład takiej nominacji i stąd pytanie do ciebie. No jeszcze może powiedzmy o panu Rubio, nowym sekretarzu stanu, bo to jest bardzo ważna z naszego punktu widzenia funkcja. Pytanie do ciebie, czy są ze strony azjatyckiej jakieś komentarze do tych nominacji, ewentualnie do jakichś innych? Jakie ty wnioski na ich podstawie wyciągasz?
No na razie nie wyciągam zbyt daleko idących wniosków, dlatego że mieliśmy do czynienia z ogromną ilością diplotoku, czyli takimi oświadczeniami, że we will live happily ever after, będziemy żyli długo i szczęśliwie, chcemy współpracować, bardzo się cieszymy, gratulujemy, Xi Jinping jest cały w skowronkach i też się bardzo cieszy ze zwycięstwa Trumpa, ale ja to traktuję jako pewną formę dyplomatycznej kurtuazji. Tutaj się zbyt wiele nie dowiemy, natomiast na pewno żyjemy w świecie rozgrywki mocy i ta rywalizacja amerykańsko-chińska jest najważniejsza. Ona definiuje tą przestrzeń, w której poruszają się inne mocarstwa, a potem powiedzmy Polska, tak? I to nie ulega wątpliwości, to się nie zmieni, więc wszyscy czekają, aż ta ekipa Donalda Trumpa wejdzie do Białego Domu, no i zacznie robić tam porządki. To, co tutaj rzeczywiście się dzieje, to, że Trump się, no można powiedzieć, nie patyczkuje, już ogłasza te nominacje, przecież one muszą jeszcze przejść przez kongres i nie udał się na urlop, chociaż chyba większość czasu spędza w miłych okolicznościach przyrody w Mar-a-Lago na Florydzie. Tam zdaje się nawet zwiedził go ostatnio sekretarz generalny NATO, Mark Rutte. No ale robota wre. No i myślę, że Chiny się do tego bardzo dobrze przygotowały.
Przepraszam, dorzucę, jeśli pozwolisz, jeszcze jedną uwagę, która chyba z punktu widzenia polskiego systemu politycznego jest ciekawa, to znaczy nominacje na stanowiska rządowe musi zaakceptować Senat i teraz uwaga, mimo że Republikanie mają w Senacie większość, to wcale nie jest takie stuprocentowo oczywiste, że oni wszystkie te nominacje łykną. I teraz porównajmy to sobie z polską machiną parlamentarno-partyjną, gdzie jest tak, że jak jest większość, to oczywiście wszyscy tam posłusznie, tak jest, panie przewodniczący, tak jest, panie prezesie, oczywiście jestem za, oczywiście jestem za, a spróbuj powiedzieć, że się z czymś nie zgadza. Znaczy, to jest moim zdaniem jednak siła tego może trochę dziwacznego, często krytykowanego w Europie, ale jednak systemu jednomandatowego w Stanach Zjednoczonych. No tam po prostu senator, również kongresmen, ale głównie senator na swoim okręgu to jest człowiek o ogromnej autonomii w Senacie.
No właśnie, więc tutaj ci sceptyczni republikanie sprawiają, że nie jest to takie polityczne hop-siup, jak mawiał klasyk polskiej myśli politycznej, że to nie będzie takie hop-siup, ale zobaczymy. No Trump działa jak żywioł. No jest chińskie powiedzenie, że ogień i woda nie znają litości, czy nie znają uczuć, może nawet tak trzeba by to przetłumaczyć. I trochę tak mam wrażenie, że stara się działać Trump i w biznesie, i w polityce, że to nie chodzi o to, czy on będzie dobry, czy zły, on po prostu działa jak żywioł. Natomiast pamiętajmy o tym, że Chiny są cywilizacją, która przez kilka tysięcy lat walczyła z żywiołami i moim zdaniem to, co wykonują Chiny za tym diplotokiem, czy za tą dyplomatyczną kurtuazją, jest po prostu budowanie wałów przeciwpowodziowych. Ja bym tak to określił. Czyli Chińczycy już od razu po wyborze Trumpa wprowadzili pakiety stymulacyjne dla gospodarki, już nie czekając na tą ekipę, czy to będzie Hexet, czy on tam zostanie zaakceptowany przez Senat Izby Reprezentantów, czy on przejdzie i ci ludzie, czy oni przejdą, już Chińczycy się przygotują po prostu na uderzenie, na wezbranie tej fali. To jest to, co robili przez kilka tysięcy lat, czyli walczyli z powodziami, walczyli z katastrofami naturalnymi i trochę czymś takim może być Trump, o ile nie zostanie zatrzymany przez tych sceptycznych republikanów i przez czynniki wewnętrzne w samych Stanach Zjednoczonych. Czyli jak powiedziałeś, cytując tu znów klasyka polskiej myśli politycznej, że to nie będzie takie hop-siup. No tu może być właśnie, co tu się jeszcze może wydarzyć? Ann Applebaum, akurat kandydaturę Marka Rubio oceniła pozytywnie, ale bardzo negatywnie ocenia Ilona Muska i wszystko to, co dzieje się na X. I wiele jest takich głosów płynących ze Stanów, że ten konflikt wewnętrzny będzie jednak bardzo silny, chociaż Trump, pamiętajmy, że wygrał zdecydowanie. Jak myśmy rozmawiali jeszcze w poprzednim nadwiślańskim krosie, to tak do końca nie bardzo było wiadomo, kto w ogóle wygra, chociaż Trump był faworytem, ale ważne było to, ja tak powiedziałem wtedy, czy to będzie wysokie zwycięstwo, czy ono będzie minimalne i co będzie się działo po tej elekcji, czy to będzie wariant z 2020 roku, gdzie tam biegał człowiek bawu wokół Kapitolu, potem wbiegł do tego Kapitolu, no i nic takiego się teraz nie wydarzyło, po prostu Trump wygrał zdecydowanie, poszerzył swoją bazę wyborczą, zebrał więcej głosów elektorskich, wygrał we wszystkich wahających się Stanach i nawet wygrał w popular vote, czyli zdobył 4 miliony głosów więcej. No i to oznacza, że myślę, że kształt naszej cywilizacji zachodniej pewnie zacznie się zmieniać. I na to patrzą Chińczycy, którzy przez kilkanaście miesięcy się do tego moim zdaniem przygotowywali. I na tyle, na ile znam tą kulturę polityczną, to się założę z tobą Łukasz, z panem, z pani redaktorze, z tobą Łukasz się założę i z naszymi widzami, że były przygotowane nawet i specjalne zespoły, które codziennie przychodziły do pracy i analizowały kilka wariantów, nawet takie jak zdecydowane zwycięstwo Trumpa i wymyślały na zasadzie różnych symulacji, gier czy projekcji, co będzie można zrobić. I teraz puentując to, jeżeli Trump jest tak nieprzewidywalnym graczem, mówi się, że to jest jego największy atut i największa wada, to ja się teraz zastanawiam, czy on jednak nie wykona jakiegoś ruchu, który zaskoczy, którego nie przewidziano w ostatnich kilkunastu miesiącach, bo na pewno taki wariant brano pod uwagę, czyli wariant wyraźnego zwycięstwa Trumpa, kiedy on uzyskuje mocną legitymację, no i co dalej teraz. I myślę, że są warianty, które mają, strona chińska ma przygotowane, wyraża tutaj zadowolenie, cieszy się, chce współpracować dla dobra ludzkości i wszystkich krajów, zwłaszcza obu supermocarstw, i ma przygotowane te warianty. I teraz czy Trump ma przygotowane takie warianty, których nie ma przygotowanych strona chińska? Bo się dowiemy w najbliższych tygodniach.
A zanim jeszcze, właśnie, zanim Trump obejmie rządy, no to doszło do decyzji, o której odbiór też w Chinach chciałbym cię zapytać, no odbiór albo o twoją ocenę. Mam tutaj na myśli zezwolenie Ukrainie na użycie rakiet ATAKMS wewnątrz Rosji. Okazuje się, że jakiś czas po tym, jak ta decyzja została, no właśnie, ja właściwie nie wiem, czy ona została oficjalnie ogłoszona, ale jakby no nie ma wątpliwości, że ona została podjęta i że Ukraina się tymi rakietami posługuje, to teraz okazuje się, że zaczęły się pojawiać wątpliwości, po pierwsze dotyczące tego, ile w rzeczywistości tych rakiet przekazano, bo zdaje się, że to jest liczba jakaś stosunkowo niewielka. No, widzę takie szacunki, że to jest 50, niektórzy tam mówią, że 30, no czyli to raczej to nie są takie liczby, które mogłyby jakąś znaczącą różnicę na polu walki wywołać. Również okazuje się, tutaj cytuję Zbigniewa Parafianowicza, że są wątpliwości dotyczące tego, który wariant zasięgu został przekazany, bo one maksymalnie mają ten zasięg do 300 kilometrów, tam 160 mil, ale okazuje się, że być może te, które przekazano Ukrainie, mają mniejszy zasięg, ograniczony do niecałych 200 kilometrów. No więc to jest wszystko, oczywiście Amerykanie o tym oficjalnie nie informują, ale było to prezentowane jako, i zresztą ja uważam też, bo napisałem o tym tekst, że to było przekroczenie kolejnej czerwonej linii. No i teraz pytanie do ciebie. Czy Chińczycy w ogóle w jakiś sposób reagowali, kiedy te inne, wcześniejsze, bo to już kilka takich przekroczono, czerwone linie były przekraczane, czy odnotowałeś jakikolwiek komentarz do tej konkretnej sprawy ze strony chińskiej? A jeżeli nie, to czy w ogóle czegoś się spodziewasz? Czy spodziewasz się jakiejś reakcji?
No tak, Chiny zawsze reagują tak samo. Od samego początku tej wojny mówią: usiądźcie do stołu, dogadajcie się, niech zwycięży dialog. Rosja miała pewne powody, żeby tak się zachować, ale generalnie rozwiążmy to w sposób dyplomatyczny. I wydaje mi się, że Chiny nie zareagują w żaden znaczący tutaj sposób. No oczywiście mogą potępiać tą eskalację, mogą sugerować, że to jest dolewanie benzyny do ognia, bo takie padały określenia wcześniej, czyli generalnie Chiny są za deeskalacją, mają swój plan pokojowy, który popiera Brazylia. Podobno nawet, tak twierdzi strona brazylijska i chińska, 90 krajów wyraziło zainteresowanie tym planem pokojowym, nawet Rosja go rozważa, ale to jakoś tak realnie niczego nie zmienia, dlatego że...
Czy wiemy, co w tym planie pokojowym jest?
No tak, on ewoluował też, bo tam było 11 punktów na początku i było uznanie integralności terytorialnej Ukrainy, co ciekawe, tylko też nie wiadomo, w jakiej formule miałoby się to odbyć. No i to oznacza moim zdaniem też coś podobnego teraz, czyli zamrożenie tego konfliktu, ale na to nikt nie chce się zgodzić, ani strona ukraińska, ani strona rosyjska, więc no, to pozwala moim zdaniem Chinom prezentować się jako siła pokojowa w świecie pozaeuropejskim i nawiązywać do tych słów z początku wojny wygłoszonych przez Xi Jinpinga, że przypięliście dzwoneczek do szyi tygrysa, czyli Rosji, i teraz sami ten dzwoneczek zdejmijcie. No to my nie będziemy tu jakby w żaden sposób się w to mieszać. My siedzimy na wzgórzu, dystansujemy się od tego konfliktu i nie angażujemy się, i tym razem też nie będziemy się angażować. Bo prawda jest taka, że gdyby Chiny chciały się zaangażować w jakiś sposób, to przeważyłyby szale moim zdaniem albo na stronę Rosji, albo w drugą stronę, gdyby chciały. Ale nie robią tego, czy niektórzy twierdzą, że robią w jakiś sposób, ale nie robią tego na tyle zdecydowanie, żeby ten konflikt się przechylił albo w jedną, albo w drugą stronę. I tutaj żadnego jakby game changera też moim zdaniem nie ma i nie będzie, bo też umówmy się, z punktu widzenia Chin taka sytuacja jest komfortowa, że no męczą się z tym Amerykanie, bo teraz nie wiadomo, czy zezwolenie na te rakiety to był pomysł Joe Bidena, który chciał się zapisać w historii jako taki dobry wujek, który na odchodne zgodził się na strzelanie tymi rakietami, czy chciał zrobić problem Donaldowi Trumpowi i doprowadzając jakby do tej eskalacji, utrudnić mu zadanie po wprowadzeniu się do Białego Domu, czy może dogadał się z Donaldem Trumpem i może to uzgodnili w trakcie swojego kordialnego spotkania, gdzie też wymieniali się uprzejmościami, poklepywali się po plecach i może uzgodnili to, że to teraz trochę, niech Ukraińcy trochę postrzelają, trochę wyeskalujmy i wtedy jak już będziesz w Białym Domu, to wtedy będziesz mógł tą metodą tego nowojorskiego dewelopera, że scena zawyżona, a potem schodzimy z tej wysoko ustawionych warunków początkowych i wysoko ustawionej poprzeczki. Więc to Amerykanie jakby rozgrywają tą grę, oni mają kłopot, jak rozwiązać problem ukraiński, A Chińczycy myślę, że nie będą tutaj robić nic innego poza wzywaniem do pokoju i poza proponowaniem tego jakby wariantu pokojowego, który jednak nie satysfakcjonuje za bardzo Ukraińców, nawet i Rosjan chyba też, i który chyba na razie nie ma zbyt wielkiej szansy na to, żeby być jakby wcielony w życie, mimo tego, że zyskuje gdzieś tam poparcie nawet i Węgier, oczywiście Białorusi i wielu innych krajów też pozaeuropejskich.
No więc ja tutaj, jeśli pozwolisz, to szukam w tej chwili takiego sondażu w swoich notatkach. Nie wiem, czy go znajdę, ale niedawno Gallup opublikował świeże badania robione na Ukrainie i z tych badań wynika, że większość Ukraińców opowiada się już w tej chwili za zakończeniem działań zbrojnych nawet kosztem terytorium ukraińskiego. Więc no, to jednak pokazuje, że tam opinia publiczna też się dosyć mocno zmienia. Nie jestem w tej chwili w stanie, widzę tutaj w swoich notatkach, znaleźć tego materiału, ale tak czy owak, jeżeli wejdą Państwo, nasi widzowie, na stronę Instytutu Gallup, to tam znajdą, bo to jest jeden z pierwszych materiałów, które się wyświetlają. Zresztą, jeżeli dasz mi chwilę, to nawet może uda mi się to znaleźć. O, tak, już znalazłem i zaraz do tego zerknę. Tak jest. Otóż okazuje się, że to jest bardzo ciekawe, że przecięły się linie pokazujące odsetek Ukraińców, którzy mówią, Ukraina powinna walczyć, póki nie wygra wojny, i odsetek Ukraińców, którzy mówią, Ukraina powinna starać się wynegocjować zakończenie działań zbrojnych najszybciej, jak to możliwe. I te linie zaczynały się z kompletnie różnych poziomów w 2022 roku, mianowicie było to 22% za negocjacjami, a 73% za walką do końca. W tej chwili się to odwróciło. 52% jest za negocjacjami, 38% za walką do końca, no i 9% mówi, że nie wie, że nie ma odpowiedzi. No więc widać, że tutaj atmosfera na Ukrainie bardzo mocno się już zmieniła i to daje pewne podstawy również Donaldowi Trumpowi do działania. A ja pomyślałem sobie w momencie, kiedy mówiłeś o chińskiej postawie, przypomniałem sobie o takim założeniu czy takiej ocenie, która się pojawiała nawet jeszcze moment przed wybuchem wojny. I chciałem cię zapytać, co ty o tym dzisiaj myślisz. Mianowicie, wtedy była mowa o tym, że Chińczycy, jeżeli ta wojna wybuchnie, mówiło się, Chińczycy nie będą dążyli do tego, żeby pomóc w zakończeniu działań zbrojnych, bo dopóki Amerykanie są zaangażowani na Ukrainie, to nie mogą pełni sił poświęcić na przeciwstawienie się Chinom. Zawsze będą rozproszeni, czyli dla Pekinu jest to korzystniejsze. Czy nadal twoim zdaniem taka ocena, taka opinia ma jakieś podstawy faktyczne?
No moim zdaniem tak rzeczywiście działają te wektory i tak działają te siły w polityce międzynarodowej, że Stany Zjednoczone, jeżeli przestaną się zajmować Ukrainą, no to zaczną się zajmować albo sami sobą, albo Indo-Pacyfikiem i Chinami. Więc z punktu widzenia Chin, no taka sytuacja, że doszło do przypięcia dzwoneczka do szyi tygrysa i ten tygrys teraz grasuje i nie można jakby tego w żaden sposób na razie uspokoić, no to nie była zła, chociaż oczywiście żadnych takich oficjalnych wypowiedzi na ten temat nie ma. To strona chińska tego nigdy nie powiedziała. Ona apeluje o pokój, apeluje o dialog. To są tylko takie moje domysły, więc ja osobiście jako Radosław Pyl to mi się przychylił do tej tezy, którą wygłosiłeś, natomiast nic takiego nie powiedział nigdy żaden oficjalny przedstawiciel Chińskiej Republiki Ludowej. To, żeby było żeby było jasne. Ja natomiast bardzo obawiam się o przyszłość Europy w tej sytuacji, bo jeżeli Donald Trump, i na co zwracają uwagę Chińczycy, no oni będą zwracać uwagę, na ile będzie wcielane w życie hasło America First, na ile Trump będzie tutaj realizował interes, przede wszystkim on mówi, że on będzie musiał zadbać o tych ludzi z pasa rdzy, tak jak J.D. Vance, Elegia dla Bidoków, ci ludzie, którym wyemigrowała ta praca, została outsourcowana do Chin, i on teraz będzie, Trump, no, dbał o tych ludzi. Będzie walczył o ich interes globalnie, no i być może stwierdzi, nie, wojna na Ukrainie to nie jest dla nas żaden interes, to nam się w ogóle nie opłaca, wycofujemy się. I teraz pytanie jest, na ile on narzuci cła na Chiny, bo mówił w kampanii wyborczej, że 60%, nawet no, nie sądzę, żeby to było możliwe, kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. 60% na Chiny, 10-20% na resztę świata. Tam na przykład jest jeszcze kazus Indii ciekawy, bo jest 150% chyba cło na whisky amerykańskie i kilkadziesiąt procent na Harley Davidsony. I teraz czy Trump tutaj wystąpi jako wielki mściciel i powie, no nie, nie, tu albo zdejmujecie te cła, albo my wprowadzamy jakieś symetryczne cła na Indie.
Przepraszam, ale ja myślę naprawdę, że Hindusi to tak masowo pomykają na Harley'ach Davidsonach, że to naprawdę jest...
No nie, no, ale ja bym nie lekceważył tego rynku. Ja bym nie lekceważył tego rynku, no bo to jest jednak miliard ludzi, więc nawet jak tam powiedzmy na tych Harley'ach pomyka, no powiedzmy, że 1% tego miliarda, no to już jest ile? 1% z miliarda 400, no to jest 14 milionów, tak? No to już jest, myślę, że spory rynek.
Ale niech to będzie nawet jeden promil, to i tak rzeczywiście.
To jest tak, to jest 1,5 miliona, no nie wiem, czy tyle Harley'ów mamy w Polsce, tak? Tak dla porównania, czy mamy 1,5 miliona Harley'owców. No może są Harley'owcy, to niech zostawią jakiś komentarz i napiszą, ilu to Harley'owców pomyka po polskich drogach. Ale, no, ale w każdym razie w Indiach jest to utrudnione, bo Indie wprowadziły kilkudziesięcioprocentowe cła. I teraz co zrobi Donald Trump i co zrobi z Europą? Bo tutaj jest sądny dzień, bo za chwilę możemy w Europie znaleźć się tak, z jednej strony w potrzasku między Trumpem, który powie, wiecie co, my was do niczego nie potrzebujemy, Kaja Kallas, teraz szefowa europejskiej dyplomacji, i Ursula von der Leyen, one są bardzo też jakby nastawione konfrontacyjnie, jeśli chodzi o Chiny, i tutaj Kaja Kallas powiedziała, że Chiny muszą zapłacić wyższą cenę za to, że wspierają Rosję, i to musi być widoczne w cłach, które Unia Europejska nałoży na Chiny.
A i przypomnijmy, przepraszam, że Kaja Kallas jest przedstawicielką Estonii, natomiast Bałtowie w tym konflikcie ukraińsko-rosyjskim, no, zajmują pozycję, moim zdaniem mogą spokojnie z polskimi, jak to ja nazywam ich, szabelkistami konkurować, absolutnie. I to jest w ogóle ciekawa sytuacja sama w sobie, bo to są trzy kraje, których zdolności obronne, położenie, no, kompletnie nie predestynuje do takiej postawy. Ja mam wrażenie, że z całym szacunkiem dla Bałtów, że oni się zachowują jak taki mały piesek, który tam wyskakuje zza pleców dużego psa, poszczeka i się szybko chowa, prawda? No i to jest, no i to jest dokładnie coś takiego.
No tak, ale oni są konsekwentni w pewien sposób, bo jeżeli Amerykanie mieliby wycofać się z Europy albo ograniczyć tutaj swoją obecność, no to co wtedy z nimi?
Tak? Ale to znaczy co, że sugerujesz, że takie stwierdzenia jak Kaja Kallas i w ogóle postawa tych rządów to jest taki rodzaj pewnej prowokacji, żeby utrzymać zaangażowanie Amerykanów w Europie?
Właśnie tak to postrzegam, bo zwróciłem uwagę, że w Polsce też już wszyscy są gotowi tutaj na wielką wojnę z Chinami handlową. Jak już opublikowałem to w mediach społecznościowych, to już w ogóle wojski na czele tam z synowcem usiędzie i już w ogóle, już zaczyna się wielki zajazd. Już i na Litwie oczywiście też, ale i w Polsce. Zaczyna się wielki zajazd, nie wiem, na pewno, nie wiem czy ostatni, ale pierwszy zajazd globalny.
Na Pekin.
Tak, już polsko-litewski się zaczyna w realiach XXI wieku. Natomiast moim zdaniem kraje bałtyckie prowadzą pewnego rodzaju grę, no bo co one mogą zrobić? Kiedy nie ma Stanów Zjednoczonych, kiedy zmienia się układ sił, kiedy nie ma Stanów Zjednoczonych w Europie czy w Europie Środkowej, co one mogą zrobić? Więc wydaje mi się, że ta konfrontacyjna retoryka Kaji Kallas, no temu służy, halo Amerykanie, hello Donald Trump, no jesteśmy tutaj i chcemy walczyć z Chinami, tylko zabierzcie nas na pokład. I teraz uwaga, jeżeli Donald Trump powie, wiecie co, nie, nie będziemy, nie zabieramy was na pokład, ja tutaj jestem wyrazicielem interesu tych ludzi z pasa rdzy, no niektórzy zarzucają, że tam również tych nowych miliarderów jak Elon Musk i Jeff Bezos, będzie mu trudno to połączyć, ale ja jestem wyrazicielem interesów tych ludzi z pasa rdzy, tych bidoków i ja tu będę ostro negocjował i wrzucam tutaj cła na was, na Unię Europejską. No to wtedy jako Unia Europejska jesteśmy w bardzo kiepskiej sytuacji, bo z jednej strony mamy Stany Zjednoczone i mamy cła ze Stanów, z drugiej strony mamy presję gospodarczą także ze strony Chin, bo one również odpowiadają symetrycznymi cłami.
I mamy, przepraszam cię bardzo, dopowiem, jeśli pozwolisz, i mamy duszący europejską gospodarkę Zielony Ład do tego.
Tak, i brak konkurencyjności i do tego dodałbym jeszcze presję z południa globalnych migrantów, która nie zelżeje tak łatwo. Zobaczymy jeszcze, jak Amerykanie będą sobie radzić, bo zdaje się, że wprowadzą tam bardzo radykalne metody, a przynajmniej chce to zrobić Trump i czy to samo się nie stanie w Europie, ale to też będzie problem na chyba kilka lat, jeśli nie kilka dekad. I teraz mamy Rosję na wschodzie, znowu wracamy na pola bitewne Ukrainy, która to Rosja, widząc co się dzieje, może stwierdzić, to my będziemy teraz sprawiać, że ten konflikt będzie się tlił. My będziemy tutaj destabilizować trochę sytuację. I nie wiadomo, na ile Trump to uspokoi, bo może stworzy strefę zdemilitaryzowaną i już są głosy ze Stanów, że niech tam jadą Brytyjczycy. Oni powiedzieli, że oni są już gotowi na konflikt w Europie Wschodniej, to powiedział zastępca sił wojskowych Wielkiej Brytanii, że gdyby mieli dołączyć do tego konfliktu wieczorem, to dołączyliby wieczorem, że oni są gotowi. Chcą Francuzi, Niemcy nie bardzo i Polacy, ale wy pilnujcie tego. No to teraz mamy sytuację taką, że jeszcze Rosja dodatkowo destabilizuje sytuację w Europie od wschodu. Czy jesteśmy niekonkurencyjni technologicznie? Mamy Zielony Ład, jesteśmy niekonkurencyjni gospodarczo, globalnie. Mamy presję migracyjną i jesteśmy w kleszczach między USA a Chinami. No to nie jest Unia Europejska naszych marzeń, co tu dużo mówić. I to jest totalny przewrót kopernikański, który powoli mam wrażenie, że zaczynamy jednak dostrzegać w Polsce. Wydaje mi się, że te miesiące będą kluczowe.
To jeszcze zanim do tego przejdziemy, to taka mała dygresja, bo ty wspomniałeś o bezwzględnym traktowaniu migracji przez administrację Trumpa, no to tam warto powiedzieć, że tym takim głównym urzędnikiem, maherem od tej migracji został Tom Homan, były policjant zresztą z Nowego Jorku, który miał taką wypowiedź, która no, stała się wiralem, gdzie on w starciu z ikoną demokratów, tą młodą latynoską kongresmenką Ocasio-Cortez, która tam ze łzami w oczach mówi, no ale jak deportować, to będzie rozdzielanie rodzin, a Homan ze spokojem pełnym mówi, można deportować całe rodziny, więc to pokazuje, że tam naprawdę sentymentów to nie będzie, to będzie ostra jazda.
No właśnie, będziemy się tej ostrej jeździe, bo na pewno będzie to ostra jazda, będziemy się przyglądać temu w Europie. No jeśli to wypali, to pewnie jakieś elementy tego będą wprowadzane w Unii Europejskiej, chociaż tutaj opór będzie pewnie większy, no i organizacji praw człowieka i sprzeciw wielu grup społecznych, tam organizacji pozarządowych i tak dalej. No ale zobaczymy. Natomiast ten big picture jest bardzo ponury, ten cały obraz kontynentu europejskiego w tej rozgrywce, bo nie jest on konkurencyjny gospodarczo, nie jest technologicznie zaawansowany, ten Zielony Ład też tutaj nie za bardzo pomaga, a Chiny i Stany Zjednoczone napierają, więc ta decyzja Trumpa będzie bardzo ważna. Czy on się zlituje nad Europą i powie, jakby może to się uda Kai Kallas i Ursuli von der Leyen wybłagać Trumpa, że on powie, dobra, okej, to narzucamy te cła na Chiny wspólnie, ale wydaje się, że on będzie działał jednak samodzielnie i dla Europy jest to mega problem. Emmanuel Macron powiedział, że...
Znaczy, przepraszam, jeszcze tylko zapytam cię, narzucamy cła na Chiny wspólnie, mówię o tym wariancie, to by znaczyło, że jakby za cenę tego, że nie będzie wojny handlowej pomiędzy Stanami a Europą, Europa miałaby dołączyć do wojny handlowej Stanów Zjednoczonych z Chinami, tak?
Tak, a nie dołączyła. Za czasów Joe Bidena nie dołączyła, bo Joe Biden, Kamala Harris i cała administracja demokratów no, próbowała budować te sojusze, ale Macron i Niemcy nie za bardzo się na to zgodzili. Tak? Powiedzieli, nie, no nie będzie dekaplingu, my jednak jesteśmy powiązani gospodarczo z Chinami, więc będzie de-risking, będzie ograniczanie jakby tego handlu z Chinami, będziemy ograniczać, będziemy dywersyfikować, ale nie zerwiemy całkowicie.
Ale Niemcy cały czas są tego samego zdania, no dlatego Niemcy przecież głosowały przeciwko wprowadzeniu ceł zaporowych na chińskie elektryki.
Tak jest, bo są bardzo mocno powiązani. I teraz Trump może powiedzieć, słuchajcie, jak wygracie w ten sposób jako Europa, to skończyło się, teraz my będziemy działać sami i 10% proponuje ceł tutaj dla was, a jeszcze Indusom też wprowadzimy cła, bo nałożyli cła na Harley'e Davidson i whisky. Tak? I teraz każdemu będziemy wrzucać te cła i zobaczymy, co z tego wyniknie. Chińczykom to już w ogóle z 60%, chociaż podejrzewam, że on jednak zejdzie z tych 60% tam na dużo mniej, ale to będzie najwięcej, ale też Unii Europejskiej również i może nawet Indiom i to będzie już zupełnie inna polityka międzynarodowa niż ta, którą starał się prowadzić Joe Biden, która jednak Europę nie przekonała, no bo decoupling nie nastąpił. I teraz mamy Chiny z drugiej strony, gdzie no, jest takie przekonanie godne polskiego inteligenta, z czego ty się zawsze śmiejesz, ale to jest postawa godna polskiego inteligenta, że miałyby tym polskim inteligentem teraz stać się Chiny i w ogóle rozwiązać wszystkie konflikty i wszystkim pomóc. To znaczy rozwiązać ten konflikt na Ukrainie i postępować zgodnie z wartościami, a nie interesami, co by spowodowało to, że Stany Zjednoczone szybciej by się zainteresowały Indo-Pacyfikiem i Chinami pewnie, gdyby Chiny te wszystkie problemy rozwiązały wbrew interesowi, ale zgodnie z wartością. Więc ten wariant odrzućmy. Ale są dwa inne warianty, na przykład taki, że Europa dogada się ze Stanami, wtedy Chiny są w ciężkiej sytuacji, ale też jest taki, że się nie dogada ze Stanami Europa, czyli będą te cła i Trump powie, że Europy nie potrzebuje i traktuje Europę nie z punktu widzenia jakichś wartości atlantyckich, tylko interesu Stanów Zjednoczonych i tych bidoków, o których on walczy i narzuca cła.
I wtedy jest pytanie, czy Europa jest w stanie wtedy niejako, no nie chcę powiedzieć zawrzeć sojusz z Chinami antyamerykański, bo tak to by pewnie nie było, ale jak gdyby mniej konfrontacyjnie nastawić się do Pekinu.
No właśnie jest i to jest jeden z wariantów, tak? Pierwszy wariant jest taki, że wtedy Chiny powiedzą, nie, my też was nie chcemy, tak? I wtedy jest fatalna sytuacja, tak? Ale Chiny wtedy moim zdaniem będą szukały jakiejś możliwości, i wykorzystają tą sytuację, zbliżając się bardziej do Europy. No bo jeżeli Trump będzie za ostry w tej swojej retoryce America First i okaże się, że on to traktuje poważnie, nie jako slogan wyborczy, co prawda nie będą to cła 60%, 20%, 10%, ale wciąż będą bardzo wysokie, będą uderzać nie tylko w Chiny, ale również w Unię Europejską, chociaż mniej, ale też będą uderzać, to wtedy on będzie popychał wiele krajów Unii Europejskiej, takich jak Francja i Niemcy, w stronę Chin. I to zauważa Emmanuel Macron, który mówi, że możemy zostać politycznie rozegrani na wszystkie strony, i przez Amerykanów, i przez Chińczyków, dlatego że część krajów jest silnie powiązana gospodarczo z Chinami i będzie ciążyć w stronę Chin, ale przecież duża część krajów jest silnie związana ze Stanami Zjednoczonymi, jak Bałtowie, o których mówiłeś, którzy bez Stanów praktycznie no, bardzo trudno będzie im w ogóle egzystować w tym nowym układzie międzynarodowym i Polska chyba tak samo, tak? Przynajmniej tak samo mniej więcej my to postrzegamy jak Bałtowie. Ciekawie będzie w Rumunii, gdzie teraz kandydat prezentujący zupełnie inną optykę.
Chociaż przepraszam, że ci wejdę w słowo, Polska nie jest powiązana bardzo ściśle z Ameryką gospodarczo. Jest powiązana przede wszystkim z Unią Europejską, jest w ogromnym stopniu powiązana z Niemcami, już przecież odczuwamy skutki niemieckiego spowolnienia, czyli pośrednio poprzez Niemcy jesteśmy niejako zależni od Chin, tak można powiedzieć.
No tak, a właśnie, ale mentalnie wydaje mi się, nasza wizja świata no zderzy się z powiązaniami gospodarczymi, o których wspomniałeś. Ona już się zderza, ona już wywołuje napięcia. I teraz, no, i teraz pytanie jest, jak zareagują na to Chiny, bo jeżeli Ameryka odtrąci jakby Europę, to ta znajdzie się w bardzo trudnym położeniu, bo są podziały wewnątrz krajów europejskich i sam Macron mówi o tym, że to będzie koszmar, dlatego że inaczej będą myśleć Polacy, Bałtowie, a inaczej będą myśleć Niemcy, Francuzi czy inne kraje. I po prostu stosunek do Ameryki i do Chin zacznie Europejczyków dzielić tak bardzo, że Unia Europejska stanie się już kompletnym koszmarem i niczego nie będziemy w stanie uzgodnić. A to umówmy się, chociaż to może też będzie w kontrze do tego, co jest godne w oczach polskiego inteligenta, to nie jest Unia Europejska, o jaką walczyliśmy, nie o taką Unię Europejską walczyliśmy i nie do takiej wstępowaliśmy.
A ja bym powiedział, Radku, być może szokująco lub paradoksalnie, ale bym powiedział, a może właśnie niech tak się stanie. A może właśnie im gorzej, tym lepiej. To znaczy może to dociśnięcie Unii Europejskiej z dwóch stron, gdyby ten wariant się zrealizował, Unii Europejskiej, która jest niewydolna w dużej mierze z powodu zasad, które sama sobie narzuciła. Sama, nikt nam nie narzucał tych idiotyzmów zielonoładowych. Może to się musi rozwalić pod wpływem tych zewnętrznych sił, żeby z tego powstało coś rozsądniejszego.
No, bardzo trafna jest to diagnoza, tyle tylko, że właśnie Unia Europejska zawsze była takim stabilizatorem. To w Polsce myśmy grali na gitarach, biegaliśmy we wszystkie strony, a teraz to zaczyna się rozciągać na skalę całego kontynentu, bo nie ma dobrego rozwiązania. No to, co proponuje Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, to jest jakby no, jedno rozwiązanie, ale jeżeli to nie wypali, to ja nie widzę żadnego innego rozwiązania, a wtedy ten koszt jest ogromny na skalę całego kontynentu i to rzeczywiście może trwać bardzo długo, 10-20 lat jakichś niepokojów, konfliktów w poszczególnych krajach i na całym kontynencie.
Plus imigracja,
plus Rosja, która też będzie dolewać oliwy, a może nawet i benzyny do ognia na wschodniej granicy i wtedy to, co mówisz, ten ozdrowieńczy szok, on może się przerodzić w jakiś, nie wiem, Chiny się bawiły z tym 150 lat. Przez cały XIX wiek i właściwie dopiero w czasach Deng Xiaopinga znalazły jakieś rozwiązanie i wtedy Chiny odpaliły, ale zajęło im to naprawdę sto kilkadziesiąt lat szukanie tego rozwiązania i ja nie wiem, czy my nie będziemy musieli teraz studiować dzieł chińskich reformatorów z XIX wieku w Europie i zastanawiać się, jak Chińczycy do tego doszli i czy ten proces to nie będzie kilka lat, czy tam 10 lat, że dojdzie do jakiegoś kryzysu i my wpadniemy na pomysł, co chcemy robić, tylko że to będzie trwało znacznie dłużej i ta wizja tego zaczyna zaglądać nam w oczy. Tutaj Josep Borrell, jeśli pozwolisz, już ustępujący szef europejskiej dyplomacji, którego właśnie Kaja Kallas, była premierka Estonii, zastępuje, powiedział bardzo ciekawą rzecz. No, Josep ustępuje, więc powiedzmy, że już jest bardzo wyluzowany, ale powiedział, to co zrobi Trump w najbliższych 4 latach, będzie miało swoje skutki przez następne kilka dekad. I my musimy być gotowi na wszystko. Musimy być absolutnie w Europie gotowi na wszystko, ale nie możemy być sparaliżowani jak jeleń w świetle reflektorów. I to jest jego odpowiedź. Czy nie możemy być sparaliżowani jak jeleń w świetle reflektorów? Ale ja się powiem, no co konkretnie mamy zrobić? No to, że mamy być mądrzy, opanowani, chłodni oceniać sytuację, no to wiadomo. Co mamy konkretnie zrobić? No to też w dużej mierze moim zdaniem on zasugerował, że inicjatywa jest po stronie przede wszystkim Trumpa teraz i Chin. I my też niewiele możemy w Europie zrobić i możemy tylko czekać i reagować na to, co się wydarzy, ale sytuacja jest naprawdę, no powiedziałbym, nie najlepsza. Może jeleniem w świetle reflektorów, sparaliżowanym jeleniem w świetle reflektorów jeszcze nie jesteśmy, ale mam wrażenie, że czasami jest już tego bardzo blisko.
Kończąc naszą rozmowę, chciałem Cię zapytać o Twoją ogólną ocenę, no bo rozmawialiśmy na Twoim kanale na temat rozkręcającej się coraz bardziej kampanii prezydenckiej, choć ona formalnie się nie rozpoczęła, bo sam pan marszałek Hołownia powiedział, że dopiero w styczniu oczywiście ogłosi termin wyborów. Natomiast mamy już tych dwóch głównych kandydatów, no przynajmniej, bo też nie jest powiedziane, że oni być może nie będą wymienieni na kogoś, no ale mamy dwóch, prawda?
O tym rozmawialiśmy, tak.
Tak, pan doktor Nawrocki i pan Rafał Trzaskowski. Chciałem Cię zapytać, jako eksperta Instytutu Sobieskiego, osobę, która od dawna w tych sprawach eksperckich siedzi. My tutaj sobie rysujemy taki geopolityczny obraz. Nie jesteśmy jedyni, bo jest wiele kanałów, instytucji, które w sferze pozarządowej się tym zajmuje, że wymienię choćby Nową Konfederację czy Nowy Ład. Ale czy to w ogóle Twoim zdaniem ma jakiekolwiek odzwierciedlenie w elicie władzy? I nie mówię teraz konkretnie o tej obecnej elicie władzy, mówię w ogóle o elicie władzy, bo ja się zawsze zastanawiam, kiedy toczę takie rozmowy. No my sobie tutaj gadamy, moi widzowie, twoi widzowie to oglądają, wpisują często bardzo ciekawe komentarze, jakoś ich to inspiruje, sami sięgają do różnych źródeł, sami gromadzą informacje, ale to jesteśmy my. My nie rządzimy, nasi widzowie też nie rządzą. A jak oceniasz odbiór i w ogóle percepcję tej sytuacji wśród tych, którzy rządzą?
No myślę, że będziemy zgodni z naszymi widzami i ta percepcja oceny rzeczywistości globalnej rozjechała się w Polsce niesamowicie. Znaczy nigdy nie była większa po 1989 roku. Ja naprawdę poświęcam bardzo dużo czasu na analizę sytuacji międzynarodowej, różnych wypowiedzi i tego, co się dzieje. I potem czytam to, co dzieje się w Polsce i nigdy nie było tak dużego rozstrzału, jaki się pojawia teraz. Ja bym tego też nie dzielił na społeczeństwo i elity, no bo jednak ktoś te elity wybiera, tak? Ktoś wybiera oczywiście tych kandydatów, oni się nie biorą znikąd, z próżni.
Tutaj przepraszam, pozwolę sobie na anegdotkę kolejną. Miałem niedawno spotkanie w Przemyślu i tam jedna z pań obecnych na tym spotkaniu wstała i powiedziała: panie redaktorze, no co zrobić, żeby te elity były lepsze? Dlaczego one są, jakie są? A ja powiedziałem: proszę pani, ale kto tych ludzi wybiera? Niech mi pani odpowie, kto ich wybiera?
Przy czym Radosław Sikorski, o którym rozmawialiśmy, no można nie zgadzać się z jego różnymi pomysłami, ale ma bardzo dobrą orientację w sprawach międzynarodowych i nie został wybrany. Myślę, że Rafał Trzaskowski też jakąś orientację w sprawach międzynarodowych ma, ale politycy jednak muszą odpowiadać na pewne zapotrzebowanie społeczne, więc ludzi interesują takie rzeczy, jakie interesują. No i tak to wygląda, więc moim zdaniem to się trochę, bardzo się to rozjeżdża i ten obraz w ogóle polityki międzynarodowej sytuacji na świecie, gdzieś tam, w którym my istniejemy, no moim zdaniem w ostatnich latach to było też paradoksalne, bo my byliśmy prymusem świata, którego już nie było. I ten nowy, który się kształtuje, no on budzi szok i zdziwienie często. Ja tu często przytaczam taką anegdotę o trzech psach w polskiej polityce zagranicznej i myśleniu o świecie, które teraz uważam się zerwały ze smyczy i szaleją. Szaleją. No pierwszy pies no to jest taki, który musi mieć jakiegoś pana, musi mieć właściciela. I już nawet ci właściciele mówią: nie, zajmijcie się sami sobą. Tam tej strefy, pilnujcie tej strefy z nami. A my chcemy tu słuchać i chcemy mieć jakiegoś pana i właściciela. I są spory, czy to będzie stronnictwo kontynentalne czy atlantyckie. I ci potencjalni właściciele już nawet mówią, że my nie zajmijcie się sobą. Tak samo nawet już Chińczycy mówili, bo to też niektórzy mówią: nie, to może teraz my będziemy, niech Chińczycy się nami zajmą. A Chińczycy mówią: nie, to pragmatyczny biznes oparty na wzajemnych korzyściach, zajmijcie się sami sobą. To jest pierwszy pies. Drugi to jest pies syczłański. W Syczłanie, jak wiadomo, nie ma słońca i ten pies, jak widzi słońce, to się denerwuje. No to są oczywiste rzeczy gdzieś w polityce, niezależnie, że to jest dynamiczna gra interesów i to też jest albo odkrywanie Ameryki, albo reakcja emocjonalna, że no nie wiem, że Ukraina dba o swój interes, że Donald Trump nie jest prezydentem Polski, tylko Stanów Zjednoczonych, więc on będzie walczył o interes bidoków z pasa rdzy, a nie bidoków z Polski, geopolitycznych, zagubionych. No i pies Pawłowa, jeszcze trzeci pies tutaj, to jest taki, który no albo jest to dobre, albo złe, albo czarne, albo białe. To są dwie komendy tylko i żadnych niuansów pomiędzy nimi. No, wydaje mi się, że jeżeli te trzy psy będą zerwane ze smyczy, szaleć po prostu w polskim myśleniu o świecie, to nic z tego nie będzie. No, więc mam wrażenie, że przed nami w cywilizacji zachodniej, w ogóle w świecie, że nadchodzą wielkie zmiany i prezydentura Donalda Trumpa też to uruchomi, tak jak powiedział Joseph Borrell, to będą procesy, które będą być może ważyć w najbliższych dziesięcioleciach. I tak jak powiedziałeś w naszej poprzedniej rozmowie, za 10 lat to już będzie zupełnie inna Polska, ale ja też mam wrażenie, że może to już być nawet i za 10 miesięcy.
Powiedziałbym, że gdyby ktoś miał pisać książkę w oparciu o to, co powiedziałeś w ostatnim momencie naszej rozmowy, to ona mogłaby się nazywać Opowieść o trzech psach i bardzo mogłaby być ciekawa. Bardzo ci dziękuję za spotkanie w Nadwiślańskim Krosie na moim kanale. Przypominam o tym, że pierwsza część tego odcinka dostępna jest na kanale Radka. Dziękuję ci, Radku.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich widzów.
Ja również bardzo państwu dziękuję. Widzimy się wkrótce. Łukasz Warzecha, kłaniam się.